Idziemy do Michała Karnowskiego, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal W Polsce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ten Iran jest niepokojący, ale może my nie od Iranu, od Tygodnika Sieci, od tego, co się dzieje w polskiej polityce. Donald Tusk faktycznie zaskakuje i trzeba powiedzieć, że ta narracja rosyjska się rozpędza, że to myślałem, że na końcówce kampanii będzie jakiś nagły zwrot akcentów, tutaj go nie widać. Wydaje się, że Donald Tusk całą kampanię tylko będzie mówił jeden zwrot: PiS to Rosja, PiS to Rosja, i pytanie, czy ten zwrot będzie skuteczny, czy przylgnie do Prawa i Sprawiedliwości.
No pewnie nie przylgnie, bo jednak ludzie mają swój rozum i jednak Prawo i Sprawiedliwość też umie się bronić. Chociaż faktycznie myślę, że trzeba to wpisać w szerszy plan potężnych kłamstw Donalda Tuska. To poświęcamy temu właśnie okładkę w Tygodniku Sieci. I tutaj tekst Marka Pyzy, trochę zaglądający za kulisy rozmowy w tym tekście też, czy cytaty z rozmów z ludźmi, którzy pracowali z Tuskiem, którzy jakoś próbują zrozumieć tę cyniczność i jej sens polityczny dzisiaj, ale też i bardzo ciekawy tekst Jana Rokity. I tutaj Jan Rokita daje, myślę, że interesujące wyjaśnienie. Otóż on wskazuje na taką metodę polityczną Tuska, która polega na tym, żeby nigdy się do niczego nie przywiązywać, do żadnego zobowiązania, do żadnego tutaj jak gdyby elementu programowego. I w tej kampanii, w tej ostatniej kampanii 2023 roku, podkreśla Rokita, jednak Tusk został zmuszony do złożenia kilku deklaracji dotyczących na przykład spraw socjalnych, dotyczących stosunku do pewnych programów, prawda, społecznych, ale też i gospodarczych, politycznych, i tym jest uwikłany. Nie chce tego zrobić i kłamie. I myślę, że to kłamstwo jest wszechogarniające. No sama Rosja jakby to jest oczywiście pewien element chyba szerszego zwrotu Europejskiej Partii Ludowej, która próbuje oszukać teraz swoich wyborców zarówno co do Rosji, jak i co do paktu migracyjnego. Nagle przedstawia się w Europie jako obrończyni normalności, głosi niechęć do masowej, niekontrolowanej migracji z krajów dalekich kulturowo i tak dalej, i tym podobnie. I Tusk w to jak gdyby też chyba wpisuje swoje przekonanie. No i w Polsce mamy jeszcze taki też jeden taki bardzo, myślę, że istotny czynnik, to znaczy taką wstydliwą, parzącą, naprawdę haniebną chwilami pamięć o tym, co Tusk robił jako premier w stosunku do Rosji. To znaczy robił rzeczy, które polityka kompromitują. Zachowywał się w sposób, który w historii będzie zapisany jako albo totalny kretynizm, a myślę, że przede wszystkim cynizm, to znaczy na polecenie Niemiec dał pełną moc na ówczesny reset z Rosją, a na dodatek jeszcze, prawda, rozbrajał w tym samym czasie polską armię. No, nikt nam tych lat nie wróci, nikt zaniechanych wtedy inwestycji szybko nie nadrobi. I to jest taki klasyczny syndrom, w którym po prostu złodziej krzyczy łapaj złodzieja, człowiek skompromitowany naprawdę haniebną współpracą z Rosją, a nad tym wszystkim unosi się śmierć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i dużej części naszej narodowej elity. No ten człowiek dzisiaj chyba patrząc w oczy zbrodniarza Putina, próbuje to przypisać innym. Są oczywiście też pytania, czy Donald Tusk tutaj, i te pytania stają już chwilami publicznie, czy on tutaj jakby zachowuje w pełni władzę umysłu, tak? Bo to chwilami to wypieranie się tego, co powiedział, a co jest nagrane, także w stosunku do Rosji. To takie pytania rzeczywiście wielu osobom nasuwa. Ja myślę, że jest i że to jest po prostu cynizm i taki projekt polityczny, żeby uciekać od własnych czynów, uciekać od prawdy, uciekać też od debaty o tym, co się w Polsce dzieje, dlaczego zatrzymujemy nasz rozwój, bo hamujemy po prostu. Mamy wielkie hamowanie w każdym właściwie obszarze. Więc tak jak naprawdę spojrzymy na całą tą mapę polityczną, na ten obraz tego, co się dzieje, to dla Tuska jest takie najwygodniejsze. No, zawsze to robił. No, uciec w skrajną agresję w kierunku przeciwników politycznych, a pamiętajmy, że dysponuje ogromnym poparciem medialnym. No, zauważmy, jak sprawy kompromitujące drugą stronę są całkowicie przemilczane albo gdzieś tylko przemykają. Tak, mamy śmierć w Orlenie, o czym też pisał portal w polityce.pl na posiedzeniu władz spółki. To takie warsztaty dla zarządu człowiek po prostu wskutek atmosfery, to bardzo prawdopodobne w firmie, człowiek, któremu próbuje się narzucić krytyczną ocenę poprzedniej inwestycji za Obajtka, w której sam brał udział, no ten człowiek po prostu umiera na serce. I mamy jednocześnie wiele relacji o tym, jak źle się dzieje w Orlenie, jak są traktowani ludzie. I dla wielu mediów to jest tam godzinna może informacja, albo żadna wręcz.
Nie istnieje rzeczywiście ten Orlen, ta śmierć zagadkowa. A z drugiej strony, jak czytałem tekst Jana Rokity w najnowszym numerze tygodnika Sieci, no to uderza mnie taki opis rządu, który w zasadzie jest rządem trochę tak, jakby był rządem przejściowym, rządem, który nic nie chce dowieść, nic nie chce zrealizować, poza jednym zniszczyć swojego politycznego konkurenta.
Taki był i taki jest, bo tutaj niektórzy mają nadzieję, że będzie jakaś teraz pieredyszka w związku z odejściem pana Kierwińskiego, pana Sienkiewicza i innych do Parlamentu Europejskiego. Pewnie zostaną wybrani. Ten rząd zacznie normalnie funkcjonować, pojawi się w nim jakiś plan. No nie sądzę, może nie będzie to już aż tak wielka brutalność, bo pewnie pani Hanna Wróblewska nie jest pułkownikiem służb specjalnych, tylko był dyrektor Zachęty. I to będzie miało swoje konsekwencje, ale tutaj planu politycznego żadnego nie będzie. Znaczy, to jest rzeczywiście przejmujące. Znaczy, po prostu mamy i ta śmierć prezydenta Iranu i też innych osób mu towarzyszących. No, myślę, że przez wielu będzie takim odczytywane jako kolejny element niestabilności świata, jako kolejny element takich właściwie, nie wiem, tak chyba zawsze opisywaliśmy, tak wyobrażaliśmy sobie czasy przedwojenne, że tu nagle jakiś zamach, tu coś, tu jakiś konflikt lokalny, tutaj jakieś sobie pogroziły imperia, tu nagle się zbroimy, tutaj nagle pobór do wojska rozważamy, tu nagle szkolimy rezerwistów, to wszystko się układa w taką bardzo psychologicznie w każdym razie niepokojącą sytuację. No i w tym momencie, w takiej chwili państwo polskie kruche, tak zawsze w tym miejscu między wschodem a zachodem, między Niemcami a Rosją, no państwo polskie po prostu ogłasza wielką bezprogramowość, wszystkie ambitne projekty, w tym także o znaczeniu mające związek z bezpieczeństwem, czy energetycznym, czy militarnym, jak atom, jak centralny port komunikacyjny, są po prostu wygaszane, są hamowane, no ma ich nie być, mamy mieć energię uwolnioną z wiatraków, no kpiny jakieś, bo tego się można uwolnić do woli energii z wiatraków, no nie ma jakiejś magazynować, to każde dziecko wie. No i ten rząd tą właśnie ścieżką idzie, tak? I to się jeszcze wielu Polakom podoba. To jest, myślę, że takie bardzo smutne, takie bardzo, bardzo ponure, bo ja wszędzie tam, gdzie ten rząd jakoś jednak kontynuuje ambicje, to chwalę, to doceniam, bo nam przede wszystkim tutaj Polska powinna być na myśli. To Polska powinna być w centrum naszych myśli, w centrum naszej analizy. Natomiast Donald Tusk, no został, to trudno uciec też od takich sformułowań mocniejszych, że to po prostu jest rząd, który jest pasem transmisyjnym decyzji podejmowanych gdzie indziej. Jeżeli przyłożymy wszystko, co robi Donald Tusk do interesu niemieckiego, to wyjdzie nam wynik pozytywny. Znaczy wszędzie tam, gdzie Tusk wykazuje inicjatywę, determinację, gdzie wkłada jakiś wysiłek, gdzie podejmuje jakąś decyzję, zwykle hamującą, no wszędzie tam mamy w tle interes niemiecki i wszędzie tam Niemcy są z tego zadowoleni. I wszędzie tam, gdzie jest jakiś cel przez Niemców do osiągnięcia, jak chociażby euro, no Tusk konsekwentnie pcha, tak, żeby zabić polskiego złotego, żeby uzyskać tutaj kolejne narzędzia przewagi gospodarki niemieckiej. Tam, gdzie Niemcy się boją konkurencji, tam Tusk hamuje. To jest, niektórzy mówią, że za prymitywna diagnoza, ale spróbujmy znaleźć jedną ważną sprawę, w której on się interesowi niemieckiemu przeciwstawił. Spróbujmy znaleźć jeden temat, w którym robi coś odwrotnie niż życzyliby sobie Niemcy, albo jeden element, którego nie wdraża, choć bardzo na tym Niemcom zależy. No czegoś takiego ja szukałem długo i nie znalazłem.
Więc a z drugiej strony wyjaśnienie. Donald Tusk w ramach tych swoich zwrotów, najbardziej spektakularny zwrot ostatnich dni, to jest w kwestii obrony wschodniej granicy.
No tak, bo już Niemcy nie chcą. Jak w Niemczech panowała polityka witamy wszystkich uchodźców, to polska granica wschodnia była atakowana i Tusk robił to z zaciekłością i wściekłością godną sowieckiego, czy białoruskiego, czy rosyjskiego agenta. Tak? No nie mówię, że tak, no po prostu z taką wściekłością. Haniebne słowa padały, a jego ludzie wypowiadali jeszcze bardziej haniebne. W momencie, gdy nie, w Niemczech następuje korekta, Niemcy już mają dość, są zmęczeni, ta wytrzymałość społeczna pada, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki my nie tylko utrzymujemy zaporę zbudowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jeszcze tam postawimy wzdłuż tej granicy kolejne fortyfikacje.
10 miliardów złotych, tak zapowiada Donald Tuska, ale z drugiej strony złośliwi mówią, że pierwszym elementem tej tarczy to jest postawienie nowej bramy przed willą premiera. Do tej pory tam zasieków nie było. Donald Tusk pierwsze zasieki, jakie stawia, to przed własną willą, żeby się od Polaków odgrodzić. No ale to może didaskalia, może to nie tak, warte
tak, tutaj,
omówienia.
Jak tutaj, ja wiem, że jest zawsze pokusa, żeby tak jakby oddać dobrym, oddać tutaj po prostu w tym samym języku, ale jednak no naprawdę, zwróćmy uwagę na Słowację, tutaj kompromitujące były te ataki na ochronę ważnych ludzi w państwie za czasów poprzednich, kiedy opozycja używała tego języka. Kompromitujące było też odebranie ważnym ludziom w państwie, mimo że z opozycji dzisiaj, czy kojarzonych z opozycją ochrony. Tusk bardzo tu ryzykuje. Ale nie idźmy tą drogą i bądźmy inni. Władzę trzeba chronić i rzeczywiście, o ile ja tą willę premierowską trochę znam, bo jak każdy dziennikarz parę razy tam byłem, to uważam, że ona była niewłaściwie zabezpieczona, więc tutaj dobrze się stało.
To już, ale może jeszcze wróćmy do, na koniec Donalda. Jasne. Tuska. Donald Tusk mówi, pisze wczoraj na Twitterze o wojnie cywilizacyjnej w kontekście kłótni słownej w studiu jednej z telewizji, a z drugiej strony PiS daje taki spot bardzo na tak, bardzo pozytywny na końcu kampanii do Europarlamentu, który przekaz będzie ciekawszy, ten pozytywny PiSu, czy ten o wojnie, czy to wojnie ze Wschodem, w okresie, przeżyjemy w okresie przedwojennym, jak mówi Donald Tusk, ale także o wojnie cywilizacyjnej wewnątrz Polski. Ta wojenna retoryka będzie ciekawa, czy ta prorozwojowa retoryka Prawa i Sprawiedliwości? Co będzie bardziej przyciągać wyborców na ostatniej prostej kampanii?
Tak, chociaż ten spot pozytywny Prawa i Sprawiedliwości na tle siły nie dla rozwoju, którą słychać z rządu Tuska, jest też w jakiejś mierze mocny, tak? To też nie jest taki cieplutkie tak. To tutaj kontekst tego hamowania Polski jest jednak tak silny, że ten spot PiSu no, ma swoją moc, ma swoją siłę. Tusk, jak mówiłem, chyba innej drogi nie ma niż język agresji, nienawiści. No o czym ma z Polakami rozmawiać, że im wszystko zwija? Że Niemcy kazali, no to szczuje. No to jest taki wybór w jakiejś mierze nawet logiczny. Myślę, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość idzie na taką jakąś wygraną, nie potrafię powiedzieć jaką, ale myślę, że jednak będzie pierwszą partią w tych wyborach europejskich. Wydaje mi się, że musimy poczekać na jakąś, znaczy, że duża zmiana nastąpi wtedy, gdy pojawi się jakiś dodatkowy czynnik, który obnaży miałkość tej polityki tuskowej. No to powoli Polacy zaczynają chyba widzieć jakieś takie niepokojące sygnały, na przykład to nagłe zwijanie fabryk z wielu miejsc. Co to w ogóle jest? Co to się dzieje? Dlaczego za platformy nagle się w Polsce nie opłaca trzymać miejsc pracy i produkować? I myślę, że im bardziej PiS o tym też mówi, im bardziej jak gdyby to opinia publiczna o tym rozmawia, tym słabsze notowania rządu Platformy. No ona pamięta wybory samorządowe i tę kampanię, w której PiS zdołał narzucić debatę o kłamstwach rządu, o 100 niedotrzymanych konkretach. To wtedy Platforma się bardzo poważnie zachwiała i wtedy to zwycięstwo PiSu procentowe w wyborach do sejmiku było bardzo mocne, do sejmików było bardzo wysokie. Więc Tusk moim zdaniem robi dzisiaj wszystko, żebyśmy ani przez chwilę, a w każdym razie szeroka opinia publiczna, nie porozmawiała o prawdziwej jakości rządów, jego i PiSu, o programach rozwojowych, żebyśmy właśnie rozmawiali jakimś bełkotem, używali jakiegoś bełkotu, tak, jakiegoś języka szamańskiego, jakiegoś wyboru cywilizacyjnego, jakichś takich internetowych zderzeń, które no, nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo ta dyskusja, do której nawiązuje Tusk, nie miała żadnego znaczenia. Ale on ją podnosi na poziom symbolu właśnie po to, żeby zamulić, żeby Polacy nie, ani przez chwilę się nie zastanowili, dokąd zmierzamy, dlaczego być może chwilę przed sytuacją jakąś wojenną w naszym regionie no zaprzestajemy budowy centralnego portu komunikacyjnego, który może nam uratować życie, bo to będzie byłaby jedyna droga przerzucenia wielkich mas wojsk amerykańskich, żeby chociażby odstraszyć przeciwnika. Dlaczego my z tego rezygnujemy? Dlaczego te wojska będą mogły wylądować tylko w Niemczech? To są jednak setki kilometrów od nas, od granicy wschodniej. No, to są bardzo poważne sprawy. Naprawdę, w naszej ojczyźnie, i to nie chodzi, że ktoś lubi Tuska, czy nie lubi, czy ja lubię, czy nie lubię. W naszej ojczyźnie obecna władza po prostu zwija Polskę ponownie. Po prostu hamuje nasze ambicje. Znaczy odłożenie atomu o 9-10 lat, o czym już pani minister Zielińska otwarcie mówi, bo Niemcy atomu nie chcą, tak? No oznacza po prostu rzeź polskiej gospodarki. To oznacza, że nasze dzieci będą żyły w biednym kraju, w biednym landzie takim europejskim. Tak jak w wielu miejscach Europy się dzieje i establishment unijny jest zadowolony z tego, co się dzieje w Bułgarii chociażby, no chociaż naprawdę nie jest to kraj pięknie się rozwijający. Był niezadowolony z tego, co się działo w Polsce, chociaż był to kraj i jest pięknie rozwijający się, więc tutaj ten język nienawiści jest po prostu płaszczem, który ma zakryć de facto hamowanie Polski, zwijanie Polski, takie cofanie, blokowanie, no po prostu zbrodnie na przyszłości naszej ojczyzny. W tej chwili dokonuje, co wykonuje rząd Tuska na polecenie Berlina, jak wszystko wskazuje.
I o tym mówił Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce, Telewizja w Polsce.pl na kilkanaście dni przed głosowaniem do Europarlamentu. W tej kampanii jeszcze coś się zmieni? To już ostatnie krótkie pytanie. Jakieś zwroty akcji są możliwe? Czy te kolejne, o których mówiliśmy przez ostatnie 15 minut, już są tak utwardzone, że tu żadnej wolty już nie będzie?
To nigdy wykluczyć nie można. Też jakieś dramatyczne wydarzenia odpukać bywają. Natomiast myślę, że tutaj linie narracyjne są wytyczone bardzo konkretnie. No, dodać do tego jeszcze należy ten spór o suwerenność i niepodległość. To jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość, obóz pana premiera Kaczyńskiego podnosi bardzo mocno i słusznie, a druga strona też próbuje się tutaj maskować, prawda? Natomiast też musi PiS szukać języka, który przełamuje te kłamstwa Tuska. No, musi PiS szukać języka, który pozwala jakby Polakom zrozumieć, wielu Polakom zrozumieć, pozwolić musi, tak, o co tutaj chodzi.
Ja o tym mówił Michał Karnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.